Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Bartosz Stracewski, Radio Gdańsk. Zaczynamy komentarze, a wspólnie ze mną w gdańskim studiu Krzysztof Puternicki będzie komentował. Podróżnik, reżyser, autor filmów, można by wymieniać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego i wykładowca akademicki.
Dzień dobry.
Panowie, prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób 65+. Dzieci, to wiadomo, to nowość. Osoby starsze w tej chwili zmieniamy to z 75 na 65+, czyli ta lista osób uprawnionych do korzystania z czegoś takiego jak właśnie darmowe leki zostaje poszerzona, no a sama lista tych bezpłatnych preparatów również ma być dwa razy większa. Mówi się o tym, że z 2 do ponad 4 tysięcy pozycji ma zostać poszerzona. Chwyt wyborczy czy rzeczywista pomoc tym, którzy w chorobie?
Nie, no powiedziałbym, że realizacja tego programu, który był zapowiedziany od początku kadencji, to jest konsekwencja i konsekwentna robota tego rządu. No, trzeba pochwalić, wydaje mi się, ten ruch dość mocno, z tego względu, że z tego, co się orientowałem, to głównie na tej liście są leki, które dotyczą chorób cywilizacyjnych oraz tych, powiedzielibyśmy, takich o charakterze przewlekłym, także to jest niezwykle duże wsparcie, szczególnie dla tej grupy 65 wzwyż, ale też i dla młodszych osób, dla dzieci i młodzieży, które też no, czasem niestety chorują na te przypadłości różne, takie, które się długo ciągną. Kolejna rzecz to to, że w tej grupie leków, które są dla młodych ludzi, są tam też medykamenty właśnie takie, bardzo bym powiedział, popularne u nas, czyli i antybiotyki, i te, które są używane właśnie, powiedziałbym, w czasie jakichś takich jesienno-zimowych
epizodów. No tak, każdy.
Także myślę, że bardzo dobry ruch i myślę, że dużo osób się z tego ucieszy. Ta grupa to jest chyba, nie pamiętam teraz, 4 miliony ludzi? Może więcej.
To pewnie się będzie zmieniało jakoś dynamicznie, ale fakt jest taki, że każdy, kto ma dzieci, to wie, że w tej chwili nawet, już nie mówię o poważnej chorobie, tak, ale nawet lżejsza choroba i tak. Idziemy do apteki. No
właśnie, bo chyba
100-150 zł potrafi pęknąć spokojnie.
To chyba o to chodzi, panowie, tak, że no to rozszerzenie o grupę dzieci, tak, do w przypadku naciągania tego budżetu domowego praktycznie co roku w momencie, jak ma się dzieci, no to się wydaje te pieniądze.
Tak, tym bardziej, że to potem jak
się ma trójkę
dzieci, zachoruje, to potem
ma drugie, tak, potem dokładnie. Trzecie i ze 150 robi się 500.
Dokładnie.
Tak,
dokładnie.
Czyli nie ma w zasadzie co do tego żadnych obiekcji, że tutaj jakiś tusz przedwyborczy w zasadzie...
Ja myślę, że opozycja ma zgryz dosyć duży z tym posunięciem.
Znaczy myśleli, że nie uchwalą, tak?
No, tak. No, mieliśmy już niejednokrotnie przykład na to, jak opozycja właśnie próbowała.
Myślę, że warto też zwrócić uwagę, czy oni się odniosą też do tego tematu.
No, oni już chyba mają nasza opozycja ma taką przywarę, że rzadko się odnosi do czegoś, do czego się na nie może przyczepić, tak naprawdę.
Znaczy ciężko negować pozytywne rzeczy. No,
tak,
tutaj nie będzie, chyba jesteśmy zgodni, panowie, jak tu siedzimy.
Zobaczymy.
Że
z politykami jest różnie.
Że jak mamy chorować i mamy się leczyć, a z naszej sakwy mamy troszeczkę mniej tych denarów wyjąć, to chyba dobrze zawsze. No, przynajmniej ja to tak odbieram. Ja się cieszę, tak powiem. Dobrze, panowie, to zostańmy jeszcze w takim razie troszeczkę przy tej bieżącej polityce, czy rzeczach okołopolitycznych, ale przejdziemy w tej chwili z kwestii medycznych na kwestie obronne, bo to też ciekawa sprawa. Panowie, mówi w tej chwili partia rządząca, politycy partii rządzącej mówią zresztą od bardzo wielu lat o tym, że za poprzedniego rządu, mam na myśli do 2015-16 roku, trwał demontaż polskiej armii. To jest takie hasło, które w tej chwili jest często podnoszone. Demontaż polskiej armii. Co za tym idzie? No, likwidacja jednostek wojskowych, przenoszenie przenoszenie ich, zmniejszanie liczebności wojska, już nie mówiąc nawet o inwestowaniu w obronność Polski. No ale pojawiło się takie coś, o czym wszyscy w tej chwili mówią, że koncepcja obrony Polski za Platformy Obywatelskiej, czy za rządu PO-PSL, szerzej mówiąc, miała opierać się na koncepcji obrony na Wiśle i ewentualnemu oddaniu wschodniej części kraju ewentualnemu agresorowi. Panowie, to nie brzmi raz, że poważnie, a dwa, że to nie wywołuje we mnie takiego poczucia bezpieczeństwa.
Ja powiem więcej. Że dla mnie to jest bardzo konsekwentne działanie, które zostało spisane. No już za czasów ubiegłego ustroju totalitarnego, który panował w Polsce. Przypominamy sobie, że dokumenty, które zostały odtajnione, gdzieś tam opopiewały na postawienie zapory atomowej na wysokości Wisły. No i widać, że rządy Platformy i PSL-u były sprawnym kontynuatorem chyba tego planu, ze względu na to, że jak się spojrzy na listę tych jednostek, które zostały zlikwidowane, no to są zazwyczaj jednostki, które właśnie były na wschód od Wisły. No i i cóż, no to jest coś, co mi bardzo, słuchajcie, panowie, dzisiaj przypomina w dziwny sposób to, co się dzieje na Ukrainie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tam też kwestia się rozchodzi tak naprawdę o tereny zazwyczaj, które są na wschód od rzeki, która przecina Ukrainę. I to o nie walczy Putin tak naprawdę na pełną skalę, bo to chodzi o te tereny przemysłowe. No a na jakieś też zamieszkanie w Polsce, jeżeli chodzi o ilość ludności państwa. Ja tego nie rozumiem. Większość ludności w Polsce żyje po wschodniej stronie Wisły. I ja tego, słuchajcie, kompletnie nie rozumiem, dlaczego jest tak, że tak miała być po prostu organizowana ochrona, ochrona na naszego kraju.
No, znaczy, trzeba by tutaj dodać, że jest to zgodne z kanonem sztuki wojennej, tyle że taka teoria zakłada wpuszczenie w przypadku ewentualnego nagłego, zmasowanego ataku przeciwnika, wpuszczenie przeciwnika na teren kraju, potem okrążenie, odcięcie od dostaw i rozbicie grupami. Tyle tylko, że jak pokazała wojna w Ukrainie, taka taktyka zupełnie się w tej chwili już nie sprawdza. Ja zacytuję tylko wypowiedź byłego dowódca Gromu, pana generała Romana Polko, ze stycznia tego roku. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnił, że takiego przeciwnika nie można wpuścić nawet na metr na nasze terytorium. To w kwestii właśnie doktryny obronnej zakładających obronę na Wiśle.
Odnosząc się do słów generała Polko, którego bardzo szanuję, powiem tak, absolutnie 100% racji, no bo teraz po 2 latach wojny w Ukrainie widzimy, jaki jest sposób działania Rosjan i najeźdźców, jak oni działają na tych terenach okupowanych. Jest to po prostu masakrowanie ludności cywilnej i czyste ludobójstwo. Co do samej doktryny, no to oczywiście mieliśmy taką sytuację już w historii, kiedy ten wróg ze wschodu przyszedł praktycznie nad Wisłę i pamiętamy, że to kosztowało nas przynajmniej 1,5 roku kolejnych działań wojennych po to, żeby sytuację odwrócić. Mówię o wojnie polsko-bolszewickiej. Także wydaje mi się, że spory błąd, ale też jakby te ostatnie 2 lata pokazują, że kierunek, znaczy miejsce, które jest kluczowe w tej chwili, to jest przesmyk Suwalski i brama Brzeska. I to są główne miejsca, które należy zabezpieczyć i to w tej chwili jest
Tak, to zawsze tak było.
Dokładnie tak, ale widać, że w tej chwili od przynajmniej 2 lat jest to mocno realizowane i stąd powrót jednostek na te tereny.
Czyli żelazną zaporę, jak rozumiem, ogniową stawiamy na polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej granicy, tak?
No, tak chyba powinno to działać. Bardziej bym powiedział polsko-białoruskiej.
Ja uważam, że nasza cała wschodnia flanka powinna być wzmocniona i pilnowana dosyć dobrze. Nie wyobrażam sobie tego momentu, w którym ktokolwiek metr staje po stronie polskiej granicy. Wiemy doskonale, jak też nie w odniesieniu do czystej sztuki walki, pala walki, tylko jak w historii się układało jakiekolwiek wejście właśnie poza polską granicę i systemowe po prostu działanie, straszliwe morderstwa, egzekucje, bardzo wycelowane i to jest już jakby od razu zawsze jak nadchodził front ze wschodu, tam po prostu było systemowe działanie służb, które szły zaraz za wojskiem i po prostu robiły porządek z inteligencją. I wydaje się na to, że nasza opozycja w momencie, gdy planuje naszą obronę, tak miało miejsce za rządów PO-PSL, no to by nie uwzględnali w ogóle takiego faktu. Nie?
To jeszcze na koniec tego wątku kilka słów z rozmowy z generałem Polko, który stwierdził, że rzeczywiście taka koncepcja miałaby jakikolwiek sens, gdyby zakładano, że walczymy z regularnym zawodowym wojskiem, ale nie ma ona sensu wtedy, kiedy walczy się nie z wojskiem, a tu cytat, z bandą barbarzyńców i terrorystów.
Dokładnie.
O, i tak to jest, ale zostaniemy jeszcze chwileczkę w temacie naszej wschodniej flanki, wschodniej części naszego kraju, bo państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, wspólnie z Polską zresztą, grożą zamknięciem granice z Białorusią całkowicie. Mówi się tutaj o tym, że jeśli nastąpi tak zwany element krytyczny. Co to znaczy element krytyczny, żeby zamknąć tą granicę? Dzisiaj chyba zresztą ma być też spotkanie w tej sprawie.
Tak, no mają się spotkać trzej nasi ministrowie na granicy. No, czekamy, co usłyszymy. Myślę, że ten moment krytyczny to są przewidywane różnego rodzaju zaburzenia, pewnie zamieszki, które już strona białoruska, bo to w ten sposób trzeba czytać, pewnie zaplanowała na tym terenie pod dyktando oczywiście wielkiego sąsiada ze wschodu. Natomiast myślę, że wszystkie te kraje pewnie już dawno przeanalizowały bilans zysków i strat, który będzie właśnie po zamknięciu tej granicy i wydaje mi się, że to chyba nie będzie coś, co jest dotkliwe. No oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jednak polskie firmy transportowe są największą grupą w Europie i czy one jakoś tutaj poniosą jakieś straty w związku z tym, no ale no, wydaje mi się, że już w obecnej sytuacji nie ma co tego w ogóle
mnie najbardziej interesuje, słuchajcie, jakby no też jak inne państwa się zachowają wobec takiej postawy i tutaj żeby była jasność, uważam, że to jest bardzo dobra informacja. Według mnie powinien rząd już to zrobić wcześniej.
Inne państwa to znaczy?
Chiny na przykład, które importują do Europy bardzo dużo towarów cały czas przez Białorusię. Pamiętajmy, że ten szlak kolejowy, on się właśnie kończy w Białorusi, tak? I tam to wszystko wjeżdża na teren Unii Europejskiej.
No tak, ale mamy jeszcze nowy jedwabny szlak, mamy przecież te korytarze transportowe z Chinami, które gdzieś tam teoretycznie dają możliwość podróży chociażby przez Ukrainę, tak?
Bazę kontenerową w Gdańsku i w Gdyni.
Tak, ale tak, tylko musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w czasach, w których możliwości transportowe są napięte jak struna do samego końca i przyłożenie tak znaczącego gabarytu właśnie tych transportów z Chin może stanowić na chwilę obecną jakiś problem.
No tak, ale tutaj chodzi o walkę gospodarczą, w sensie może inaczej, wróćmy. Tutaj nie chodzi o walkę gospodarczą, tu nie chodzi o to, żeby jakby uprzykrzać życie obywatelom i blokować handel, tak?
Nie, oczywiście nie. Ja po prostu mówię w takim szerszym spojrzeniu, nie? Bo jednak ja uważam, że na przykład Chiny są na chwilę obecną gwarancją tego, że na przykład Putin nie pociąga nie wciska guzika nuklearnego, bo wiadomo, że Chiny się na to nie zgadzają. Na użycie broni, co jest przedmiotem też dosyć głośnej dyskusji wśród specjalistów i wojskowych. Pytanie, czy to po prostu nie spowoduje jakiś rozkład, jakiejś nowej mapy. No ale to zobaczymy, myślę.
No dobrze, zobaczymy dzisiaj o 11, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak, około 11 spotkanie w tej sprawie. Zobaczymy, jakie będą decyzje. Mamy jeszcze chwilę, więc przejdziemy na temat ostatni, taki temat z pogranicza polityki, samorządu i tego, co wypada i nie wypada. Chodzi mi o rzeczniczkę Ratusza w Słupsku. Pani Monika Rapacewicz wprawdzie w internecie używa pseudonimu, ale wpisy firmuje swoim osobistym zdjęciem, a pisze na przykład tak. Do roboty nie robię pisowskie, a nie tańczyć z zakonnikami. Albo na przykład minister Pajac, premier Tuman. Innych nie będę cytował, bo nie nadają się do cytowania na antenie. Radni są zbulwersowani w Słupsku i oczekują jakichś decyzji w tej sprawie od pani prezydent Słupska, a pani prezydent Słupska nie widzi w tym nic złego i uważa, że rzecznik ma prawo do wyrażania własnych poglądów. Pytanie tylko, czy w ten sposób?
No to bardzo źle, że pani prezydent nie widzi w tym żadnego problemu, ponieważ pani Monika Rapacewicz jest przede wszystkim urzędnikiem samorządowym. Z tego, co pamiętam, to jest zobligowana do tego, żeby raczej być osobą bezstronną, przynajmniej w swojej pracy. No jeżeli to robi po godzinach, to oczywiście jest jej prywatna sprawa, no ale pokazywanie czy ujawnianie, że to ona, ukazując swój wizerunek, no to jest naprawdę słaba sprawa. No, przypomnijmy, że tego typu wydarzenia też i się dzieją w Europie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i to jest, myślę, że takie odniesienie trochę może dalekie w pierwszym jakby takim zdarzeniu z myśleniem o tej sprawie, ale bardzo konsekwentne. I tam tego typu zachowania są niezwykle piętnowane. Ja przypomnę taką, pewnie większość internautów pamięta słynną sprawę, jak pani przedszkolanka w Stanach Zjednoczonych napisała, że nienawidzi swojej pracy, wrzuciła to na Twittera, przeczytało to 5 milionów ludzi i nim dojechała do pracy.
Już jej nie miało.
Więc...
No właśnie, kwestia odpowiedzialności, słuchajcie, społecznej.
Internet
jest...
niestety to dzisiaj tą przestrzeń
potężne narzędzie
zmienił.
Jest. Tak.
No tak, ale kwestia odpowiedzialności społecznej i wszystkim za podstawową rzecz, o której mi się wydaje, no nieważne, kto wybiera jako partię, tak. to wspólnie marzy tutaj w Polsce o tym, żebyśmy mieli klasę polityczną. Klasę polityczną, która nie ucieka się nigdy do po prostu do takich no, niegodnych zachowań. Zachowań tak naprawdę, które gdzieś tam no, w moim mniemaniu się łapią o łamanie prawa, o już coś więcej niż hejt, bo odpowiedzialność za społeczne, za zaangażowanie społeczne, za zawodowe w tym przypadku służbę wobec mieszkańców, no to są ludzie, którzy nie mogą moim zdaniem gdzieś tam się angażować, tym bardziej w taki sposób polityczny, no, ale kwestia odpowiedzialności, jeżeli chodzi o akurat w tym przypadku tą część opozycji, no to mamy już określoną i ona jest dla mnie określona na przykład chociażby faktem, że marszałek, i to jest bardzo symptomatyczne, że marszałek Senatu dalej nie zrzekł się swojego immunitetu pomimo zarzutów, które ma stawiane.
No właśnie i to ta kwestia odpowiedzialności cywilnej, powiedzmy tak, to jest chyba w tej chwili kwestia najważniejsza. Ja tylko dodam, że w Słupsku takie postępowanie pani rzecznik skrytykował, nawet radny z Platformy Obywatelskiej, a ja od siebie dodam tylko tyle, że warto się zastanowić dwa razy, zanim się coś powie, bo w internecie nic nie ginie. Dziękuję bardzo. Piotr Piotrowski, Krzysztof Puternicki i Bartosz Stracewski.
Mam nadzieję,
dziękujemy.
Że to nie było do mnie. Nie. Dziękuję serdecznie.
Komentarze Radia Gdańsk.